Otwórzcie księgę Joba, tudzież Hioba, na strona 556. Strona 556. Przeczytamy dwa pierwsze wersety. Na to odpowiedział Sofar z Nama i rzekł: czy na ten potok słów nie ma odpowiedzi? I ten gadatliwy mąż ma mieć słuszność? Czy twoja gadanina ma zmusić ludzi do milczenia? I gdy ty szydzisz, nikt nie ma ci się sprzeciwić? Pomódlmy się. Boże, prosimy, abyś zechciał teraz wprowadzić nas w swoje słowo. Prosimy, abyś przede wszystkim zechciał uchronić, uratować, wyratować nas z obłudy, a precyzyjnie mówiąc, z obłudnych oskarżeń przybranych w formę pobożności. Prosimy, by to słowo, które jest nie tylko pouczeniem, ale pouczeniem przychodzącym do nas z mocą, z potęgą Twojego słowa, aby to pouczenie również nas przemieniało i przemieniało nasze języki. Powierzamy teraz ten czas Twojej opiece. Amen. Słuchajcie, znacie takich ludzi, którzy zawsze mają rację, którzy wiedzą wszystko najlepiej, którzy bez względu na to, co byś nie zapytał ich, oni mają już gotową odpowiedź i w zasadzie orientują się w każdej dziedzinie życia i są gotowi ci przekazać tą zbawienną wiedzę w taki nieznoszący sprzeciwu sposób. Znacie takich ludzi? Oczywiście to są ci, no nie, drudzy, inni, broń Boże, my nigdy tak się nie zachowujemy. My zawsze zachowujemy się pokornie, zawsze czekamy, aż ktoś inny się wypowie. Zawsze dajemy możliwość, by ktoś inny skrzydełka rozwinął w rozmowie. No nie, ale znamy takie, od razu przychodzą takie osoby do naszych umysłów, którzy tak się mądrują. Tak, wszystkie, jakby wszystkie rozumy pozjadali, tacy przemądrzali są. No i właśnie dzisiaj z takim jednym będziemy mieli do czynienia. Tak naprawdę to jest taki prymusik, taki ulubieniec całej klasy. Taki, który wszystko wie, jest najlepszy we wszystkim. I jeszcze nie dość, że jest najlepszy we wszystkim, no bo to żaden, że tak powiem, wstyd. Ale oczywiście taki prymusik, który bardzo wielką radość czerpie z tego, żeby się z tą swoją mądrością i swoimi osiągnięciami obnosić przed wszystkimi innymi. Oczywiście tacy ludzie są raczej nielubiani. Tacy ludzie raczej tacy uczniowie w klasie raczej nie cieszą się zbytnią popularnością, dlatego że już i tak, no nie wiecie, jak to działa. To działa w taki sposób, że i tak już z natury jesteśmy zawistni. Także już i tak nie potrzebujemy zachęty w tym kierunku. Ale nie dość, że jesteśmy jeszcze zawistni, to jeszcze mamy do czynienia z takim kimś, kto się zachowuje no, totalnie jak głupek. Ale to w tym sensie, że z pychą obnosi się przed innymi swoją wiedzą czy swoimi zdolnościami, przez co komunikując naprawdę co? Że jestem lepszy od was. Ja jestem lepsza od was. A wy, ponieważ nie potraficie jakiegoś równania równie szybko ode mnie, jak ja, rozwiązać, no więc wy jesteście w ogóle gorszy, taki zły człowiek. Jesteście gorszym rodzajem człowieka. No i właśnie dzisiaj Sofar zaprezentuje nam właśnie tego typu postawę. I wracamy dzisiaj właśnie, jak zauważyliście, do księgi Joba. I mam nadzieję, że dostrzegacie już praktyczność, wielką praktyczność tej księgi. Dlatego, że w życiu non-stop, cały czas mamy do czynienia z podobnymi sytuacjami. Kiedy pojawia się cierpienie, choroba. Zobaczcie, jak często, nie wiem, może ja jestem jakiś wyjątkowo słabej wiary człowiek. Ale zobaczcie, kiedy jesteście, kiedy choroba się przeciąga, kiedy wydaje się, że już no, po tygodniu już powinniście się zacząć czuć lepiej, a jednak wciąż czujecie się słabo i tak dalej, i tak dalej. Co jawi się w naszych umysłach? Jak powiedziałem, przynajmniej w moich umysłach, umyśle. No, rodzi się jakieś powątpiewanie w Bożą przychylność. No nie, zaczynamy już wystarczy przeziębienie, wystarczy grypa, wystarczy jakaś choroba, że zaczynamy się zastanawiać, czy Bóg nas karze, czy rzeczywiście Bóg w jakiś sposób jest nam wrogi, jest niezadowolony, kiedy jakaś seria różnych nieszczęść czy niepowodzeń nas spotyka, od razu jawią się w nas takie myśli. I zobaczcie, Job przychodzi do nas, księga Joba przychodzi do nas, aby właśnie w tych sytuacjach stanowić dla nas zachęcenie. Dlatego, że pamiętacie, Nowy Testament stawia go nam jako przykład czego? Wytrwania i cierpliwości. Żebyśmy zbyt szybko nie powątpiewali w Bożą przychylność, zwłaszcza kiedy właśnie te wszystkie rzeczy, te wszystkie dodatki i przyjemności życiowe, jakieś przywileje nagle zostają nam odebrane, jakieś nagłe ograniczenia przychodzą w nasze życie. Zobaczcie, Job mówi o wielu innych praktycznych rzeczach, jak na przykład strach, o nocnych gonitwach myśli. Nie? Ktoś ma takie nocne gonitwy myśli? Jedna osoba się przyznaje, ja też się przyznaję. Strach i nocne gonitwy myśli. Widzicie, tutaj na przykład psalmista przychodzi nam z pocieszeniem i w 94 psalmie mówi: gdy się w moim sercu mnożą niepokoje, Twoje pociechy mnie orzeźwiają. Widzicie, gdy mnożą się niepokoje, to rzeczywiście to jest gonitwa myśli, to jest coraz w tych ciemnościach nocnych wydaje nam się, że już zupełnie nie ma żadnej szansy na nic i wszystko wygląda bardzo, bardzo makabrycznie. To jednak, gdy w moim sercu mnożą się niepokoje, Twoje pociechy mnie orzeźwiają. Wreszcie księga Joba to księga o samotności, o opuszczeniu przez wszystkich, o braku zrozumienia. Kiedy tak naprawdę mamy wrażenie, że jesteśmy sami w naszych próbach, kiedy mamy wrażenie, że tak naprawdę to nie za bardzo możemy opowiedzieć, możemy pogadać, to pomoże, ale tak naprawdę wydaje się, jak gdybyśmy byli zupełnie sami, niezrozumiani przez wszystkich. Wreszcie, kiedy przyjaciel zwraca się przeciwko nam. No nie? To jest księga, która nas pouczy. To jest księga, która mówi o czymś takim jak zawód w relacjach, w więziach. Że ktoś, na kogo liczyliśmy, nagle zwraca się albo przeciwko nam, albo po prostu spotykamy się ze zwykłą, pospolitą obojętnością. Kiedy wydaje się, jak powiedziałem, że w nikim nie mamy oparcia, to właśnie przychodzi księga Joba i poucza nas, że był ktoś taki, który znalazł się w podobnej sytuacji. I wreszcie może już takie koronne pytanie, czy koronna praktyczność i zastosowanie tej księgi, to są te sytuacje, kiedy nasze dlaczego tak naprawdę nie znajdują odpowiedzi. Kiedy wykrzykujemy nasze dlaczego do Boga, kiedy chcielibyśmy się naprawdę tak żarliwie, gwałtownie, można powiedzieć, dowiedzieć, o co tak naprawdę w tym wszystkim chodzi. Dlaczego to się musiało akurat, dlaczego ja jestem takim obdarowanym, w cudzysłowie. Dlaczego? Podczas gdy odpowiedzi tak naprawdę nie ma, kiedy Bóg wydaje się milczeć. Wielokrotnie już podawałem przykład z kościoła z Prairie City, kiedy 21-letni chłopak nagle w niedzielę rano ginie w wypadku samochodowym. Wydaje się, że jak gdyby życie przed nim stało otworem. Dziewczyna, wkrótce jakieś plany ślubu, jakieś studia. Wydaje się, że dlaczego? I później nagle zdarza się tragedia. I tak naprawdę nasza odpowiedź, czy szukanie odpowiedzi, dlaczego to się musiało wydarzyć, no pozostaje, tak naprawdę pozostaje bez odpowiedzi. Jesteśmy i mamy obowiązek zaoferować pocieszenia w ogólności, ale tak naprawdę nie możemy nic precyzyjnie powiedzieć. I wreszcie to, z czym mamy do czynienia, tak już to nazwałem, mamy do czynienia z tym takim wulgarnym wręcz, czyli pospolitym zakładem, bo tak to nam się jawi, taki pospolity zakład, który ma miejsce w niebie. Bóg zakłada się, w ogóle po co on z nim rozmawia? Dlaczego Bóg w ogóle nawet zniżył się do tego, żeby rozmawiać z szatanem? A co więcej, jeszcze zakładać się i wydaje nam się to takie jakieś pospolite, tym bardziej, że tutaj chodzi o tragedię ludzkiego życia. O co tutaj tak naprawdę chodzi? I widzicie, jedną rzeczą, na którą 11, 12 rozdział zwróci nam uwagę, to jest to, w jakich wypadkach Bóg przegrałby zakład. Pamiętacie, że Bóg założył się z szatanem i Bóg powiedział, widzisz, popatrz na niego. Taki mąż sprawiedliwy, takiego męża sprawiedliwego, choćbyś szukał, takiego drugiego nie znajdziesz na ziemi. I zobacz, jak wierny, jak oddany on jest mi. No i szatan mówi, no on jest wierny, dlatego że otoczyłeś go z każdej strony, pobłogosławiłeś go z każdej strony, ale spróbuj mu tylko zabrać te rzeczy, a zobaczymy co wtedy. Zobaczymy, na ile wtedy będzie, co wtedy będzie warta jego wiara. Widzicie, Bóg kilkakrotnie na początku, następnie na samym końcu, wciąż mówi nam jedno przesłanie, nam poddaje, że Job był sprawiedliwy, że był bez winy, że absolutnie nie można było znaleźć żadnej skazy w jego charakterze. No i teraz pytanie, kiedy Bóg, powtarzam jeszcze raz, w jakim przypadku Bóg przegrałby ten zakład? I oczywiście przegrałby ten zakład w tym wypadku, kiedy Job by przeklął Boga, by powiedział, precz z Tobą i z Twoją sprawiedliwością, mam tego dosyć, i gdyby się zabił na przykład. Wydaje mi się, że nawet że samobójstwo było jak gdyby sugestią żony, która na samym początku księgi mówi, zobacz, odebrał ci wszystko, co miałeś najdroższe, przeklnij go i umrzyj. I wydaje się, że rzeczywiście przynajmniej jakaś sugestia samobójstwa w tych słowach jest zawarta. Weź go przeklnij, bo na cóż, zobacz, do czego cię oddanie Bogu doprowadziło. Przeklnij go i zabij się, i umrzyj. Zobaczcie, to jest jedyna sugestia, to jest jedyna wzmianka, tak naprawdę, jeśli chodzi o samobójstwo w całej księdze. Tak naprawdę nigdy później Job, który przechodzi, już czytaliśmy, naprawdę straszne katusze, przechodzi straszne rozterki. Zadaje, wykrzykuje przed Bogiem, Boże, po co się urodziłem? Trzeba było mnie uśmiercić, zanim wyszedłem na zewnątrz. Po co się w ogóle urodziłem? Czyli zadaje różnego rodzaju tego typu pytania, tudzież wręcz wyraża obecnie, w obecnym stanie pragnienie śmierci, że tak, odbierz moje życie, skończ ze mną, abym już nie musiał się męczyć. Ale nigdzie już nie pojawia się kwestia samobójstwa. Czyli można powiedzieć, może znajdziecie jakieś inne też przyczyny, to znaczy wypadki, w których Bóg by poniósł porażkę, jeśli chodzi o ten zakład, by przegrał ten zakład, czyli Job by popełnił samobójstwo, by przeklął Boga, albo, i o tym dzisiaj będzie tak naprawdę mowa, Job mógł wreszcie wyznać swój grzech i upatrywać w nim przyczyny nieszczęścia, które go spotkało. Pomyślcie nad tym. Jest jeszcze trzecia opcja, czy trzeci przypadek, w którym Job, w którym Bóg zakładby dramatycznie przegrał. Gdyby Job wyznał swój grzech i powiedział: tak, Panie, zgrzeszyłem i dlatego te rzeczy spadły na mnie. I oczywiście my wiemy, tak żeby już gwoli wyjaśnienia, żeby wszystko było krystalicznie czyste, no oczywiście wiemy ze stuprocentową pewnością, że to nie z powodu grzechu te nieszczęścia przyszły na Joba. No nie? To już tu, mam nadzieję, nikt nie ma najmniejszej wątpliwości. Dlatego, że my mamy wgląd do nieba i dokładnie wiemy, co miało miejsce w niebie i absolutnie grzech Joba nie był żadną przyczyną, żeby te nieszczęścia spadły na niego, jakie spadły. Ale widzicie, gdyby Job wyznał swój grzech, tak jak zaraz usłyszymy, Sofar namawia go, by uczynił, gdyby wyznał swój grzech i w nim upatrywał przyczyny swojego nieszczęścia, wtedy Bóg również przegrałby zakład. No i teraz myślcie, sorry, że wydaje się, że w kazaniu wszystko musi być kawa na ławę wyłożone, ale trzeba też troszkę myśleć. Myślcie i zastanówcie się, dlaczego, z jakiej przyczyny, dlaczego to akurat tak miałoby się stać, że jeśli Job wyznałby swój grzech, tak, do czego zresztą namawiają go jego przyjaciele, już chyba teraz trzeba w cudzysłowie to powiedzieć, przyjaciele, to dlaczego Bóg przegrałby zakład? Dlaczego nagle dokonałaby się tragedia, i to naprawdę tu nie chodzi o jednego Joba, jak wiemy, ale tak naprawdę dokonałaby się tragedia kosmicznych rozmiarów, dlatego że nagle by się okazało, że tak naprawdę Bogu nie można ufać dla Niego samego, że tak naprawdę nic takiego jak bezinteresowna wiara i oddanie Bogu na tym świecie nie istnieje. Tak naprawdę szatan chciał dowieść: hej, to, że ktokolwiek jest Tobie oddany, to tylko dlatego, że cieszy się bogactwem, dobrym zdrowiem, pomyślnością, ale jeżeli mu zabierzesz te rzeczy, to tak naprawdę nic nie pozostaje. Czyli jeżeli odbierzesz te dary, którymi go obdarowałeś, to tak naprawdę darczyńca, ten, który rozdaje dary, tak naprawdę nie ma w sobie żadnej atrakcyjności. Pamiętacie, ostatnim razem mówiłem z kaznodziei Salomona, mówiłem o tym, że wszystkie dary Boga są dobrymi rzeczami, którymi należy się radować, i że to On daje nam otwieracz do puszki ananasów, abyśmy mogli prawdziwie radować się ananasem, zawartością tej puszki, zamiast sobie rozszarpywać dłonie, próbując dostać się do tej puszki na siłę. I mówiliśmy, że tak naprawdę to, o co chodzi, to nie można się radować Bożymi darami bez Boga. Czyli innymi słowy, Boża atrakcyjność, czy atrakcyjność naszego Pana, naprawdę przewyższa i wybiega szybko i bardzo daleko poza te poszczególne dary, którymi z Jego łaski możemy się cieszyć. No nie? Pomyślcie o tym. Piękno Bożej istoty, piękno Boga, któremu służymy, wybiega bardzo szybko i bardzo daleko, nawet poza poszczególne dary, którymi nas raczy. Widzicie, o co chodzi w tym wyznawaniu grzechu? Chodzi po prostu o coś takiego. Bóg jest twoim przyjacielem, tak? Bóg cię kocha, tak? No ale zobacz, odebrał ci wszystko, no nie? Ale cię kocha, ale odebrał ci zdrowie, odebrał ci dzieci, odebrał ci bogactwo. No i co ty na to? Co ty na to? Widzicie, gdyby wyznał Job swoje grzechy i powiedział: Panie, co byłoby oczywiście zupełnym fałszem, jak wiecie sami, gdyby powiedział: Panie, to z powodu moich grzechów to wszystko przyszło na mnie. No to w tym momencie po prostu to, co by Joba spotkało w negatywnym sensie, by była po prostu czysta odpłata. Czyli byłoby, co to by było po prostu? To by była tylko i wyłącznie powtórka z raju. Nic więcej. Zgrzeszyłeś przeciwko mnie, teraz ponosisz konsekwencje i przekleństwo swoich czynów. Podczas gdy tutaj stawka jest przeniesiona o wiele wyżej. Nie było żadnego grzechu, który sprowadził na ciebie ten oto ogrom cierpień, którego doznajesz. I teraz pytanie wciąż przed tobą jest takie. Czy istnieje coś z atrakcyjności Bożej? Istnieje coś z twojego oddania Bogu w momencie, kiedy tak naprawdę już nie ma żadnej przyczyny, żeby się Go trzymać? Już nie ma żadnej przyczyny, żeby przy Nim trwać, dlatego że cały świat, wydaje się, wam się załamał. I słuchajcie, to naprawdę nie są takie jakieś teoretyczne rzeczy, które tak naprawdę nigdy nie pojawiają się w naszym życiu. Słuchajcie, taką rzeczą pierwsza, która mi przychodzi na myśl, to jest na przykład śmierć dziecka. No nie, o której wspomniałem w kościele w Prairie City, ten wypadek. Ale śmierć dziecka. No nie, każdy rodzic to krystalicznie jasno rozumie, że no tak, to jest przypadek, że mój cały świat by się zawalił. I widzicie, jest wiele różnych tragedii, bardzo dotkliwych tragedii, w życiu ludzi, ale zobaczcie, na przykład ta tragedia, ten rodzaj tragedii, jak na przykład śmierć dziecka, no i o tym dokładnie, to dokładnie spotkało również Hioba, śmierć dziecka należy do tragedii, z których tak naprawdę nigdy nie można się wyleczyć. To nie jest tak, że w pewnym momencie, już jestem ozdrowiony ponad tym wreszcie. No nie, to jest rodzaj tragedii, który jak gdyby pozostaje jak Frodowa blizna, która pozostaje żywa, która pozostaje wrażliwa aż do samego końca, aż do samej śmierci. No więc teraz widzicie, przychodzimy 11 rozdział i teraz Sofar. Teraz on ma swoje 5 minut i zachowuje się właśnie jak prymus, jak ten, który teraz na pewno dowiedzie tego, że Job jest winny. Dowiedzie mu, że ten zgrzeszył i to z powodu jego grzechu spotkało go, co spotkało. Słuchajcie, jedną rzeczą, której musimy jeszcze pamiętać, to jest to, że pamiętajcie o kontekście tych słów. Nie? Dlatego, że jeżeli zapomnimy o kontekście tych słów, no to wtedy trochę nam to się pokiczka. Kontekst słów jest taki, że to jest zawrzodziały, jakiś zarobaczony, owrzodziały, w popiele, siedzący facet, który jest w bólu nie do wypowiedzenia. I teraz ty przychodzisz do kogoś takiego, patrzysz na kogoś takiego i wypowiadasz te słowa. No nie? To jest ten kontekst, bardzo istotny. Dlatego, że później, kiedy usłyszymy karcenie Boże tych mądrali, zrozumiemy, że ono było jak najbardziej uzasadnione. Tak więc przychodzi teraz człowiek, który wszystko wie, który nigdy nie popuści, który musi postawić na swoim. I teraz ton jego wypowiedzi od samego początku jest strasznie, strasznie, strasznie agresywny. Zapewne może niektórzy z was to uchwycili, ale to, co widzimy tutaj, to naprawdę widzimy ewolucję w podejściu przyjaciół do Joba. Oni zaczynali łagodnie, zaczynali bardzo delikatnie, bardzo wrażliwie. Pamiętacie, na samym początku nawet się nie odzywali, co było bardzo dobrą odpowiedzią. Nawet milczeli na widok ogromu cierpienia, z którym nagle zostali skonfrontowani. Ale później w miarę Jak czas upływał, stawali się coraz bardziej butni, coraz bardziej pewni, a teraz już widzimy, że nie ma już żadnych zahamowań, nie ma żadnego zważania na cierpienie Jobowe, z którym mają do czynienia. Job Sofar rozpoczyna swoją wypowiedź, także czytajmy. Na to odpowiedział Sofar z Naama i rzekł: czy na ten potok słów nie ma odpowiedzi i ten gadatliwy mąż ma mieć słuszność? Czy twoja gadanina ma zmusić ludzi do milczenia? I gdy ty szydzisz, nikt nie ma ci się sprzeciwić? Wprawdzie mówisz: moja nauka jest czysta, jestem nieskazitelny w twoich oczach. Lecz gdyby Bóg przemówił i otworzył usta przeciw tobie, gdyby ci objawił tajemnice mądrości, które są dla rozumu cudowne, wtedy poznałbyś, że Bóg żąda mniej za twoje winy, niż zasługujesz. Słuchajcie, to jest rzecz naprawdę straszna, żeby wypowiedzieć. Po pierwsze raz, że strasznie butna jest to wypowiedź, strasznie śmiała. I pamiętacie, od samego początku mówiłem, że przynajmniej jeżeli jedną rzeczą, przynajmniej jedna rzecz, której powinniśmy się nauczyć z tej księgi, to jest, abyśmy byli może mniej śmiali. Abyśmy może z mniejszą śmiałością podchodzili do ludzkiego cierpienia. Zobaczcie, ten teolog, człowiek mądry, on wie krystalicznie, on to wszystko rozebrał już do samego końca i teraz jeszcze twierdzi, że to, co spotyka Joba, to tak naprawdę jeszcze jest za mało. Tak naprawdę powinien być w jeszcze większym cierpieniu i w jeszcze większym nieszczęściu, niż się znajduje. 7 werset. Czy możesz zgłębić tajemnicę Boga albo zbadać doskonałość wszechmocnego? Wiecie, nasza obłuda jest bezgraniczna. Nasza obłuda jest bezgraniczna. Tutaj on sam wypowiada dokładnie te słowa, w których upada i upada kompletnie na twarz. Dokładnie tych słów, dokładnie te słowa staną jako oskarżenie Sofara przed obliczem Bożym. Czy możesz zgłębić tajemnicę Boga albo zbadać doskonałość wszechmocnego? Ale ja mogę! Zaraz doda. Ale ja mogę, ja ciebie oskarżam, że czy możesz, podczas gdy ja zaraz ci tu wyjaśnię, na czym to wszystko polega. No nie? Pamiętacie, to jest tak jak w którymś z początkowych psalmów, jak niegodziwcy się zachowują, którzy kopniakiem otwierają drzwi nieba, wchodzą do środka i rozglądają się. Tak to masz wszystko rozporządzone tutaj, poukładane. Tak się urządziłeś, tak sobie tu umeblowałeś kącik. No nie? Dokładnie w taki sposób zachowuje się Sofar. Wyższa jest niż niebiosa. Cóż poczniesz? Głębsza jest niż krainy umarłych. Cóż ty wiesz? Jej miara jest dłuższa niż ziemia, a szersza nawet niż morze. Gdy rusza naprzód i więzy nakłada lub wzywa na sąd, któż mu zabroni? Widzicie, wszystkie te słowa to są prawdziwe słowa. To z niczym byśmy się nie zgodzili w tych słowach o tajemniczości Bożego działania. Bo on wie, którzy ludzie są fałszywi. Widzi niegodziwość i bierze ją poważnie. Czy głupi może nabyć rozumu, a dziki osioł może się urodzić jak człowiek? Widzicie, dokładnie do tego odniesie się Job w swojej odpowiedzi w 12 rozdziale. Ale zobaczcie, tutaj przychodzi ta pięść, którą Job dostanie teraz między oczy. Jeżeli dobrze przygotujesz swe serce i wyciągniesz do niego dłonie, jeżeli usuniesz to, co złego na twoich rękach, jeżeli w twoich namiotach nie zamieszka nieprawość, zaiste wtedy będziesz mógł podnieść oblicze bez zmazy. Będziesz mocny i nieustraszony. Jeżeli dobrze przygotujesz swoje serce, jeżeli usuniesz to, co złego na twoich rękach, jeżeli w Twoich namiotach nie zamieszka nieprawość, zaiste wtedy będziesz mógł podnieść oblicze bez zmazy. Będziesz mocny i nieustraszony. Tak więc według Sofara ten świat jest bardzo prosty, bardzo, bardzo jasny. Job zawinił. Czyli wyznaj swój grzech, przyznaj się przed Bogiem, żeś zawinił, a wszystko powróci do normy. Wyznaj swój grzech, a zobaczysz, że Bóg przywróci twoją minioną świetność. Widzicie, jaki jest problem Sofara? On ma kilka problemów, no nie? Raz, że jest prymusek, pewniaczek, cwaniaczek. Raz, że jest obłudny, mówi, że nie wie, jak niebo działa, ale zaraz później przechodzi do wyjaśniania i działania nieba. To kolejnym jego problemem jest to, że jego schematy są nawet prawdziwe, można powiedzieć. Na czym polega prawdziwość schematów, o których Sofar mówi? No, prawdziwość schematów, o których Sofar mówi, polega na tym, że Bóg nie karze niewinnych, ani Bóg nie wypuszcza wolno winnych. No nie? To jest, na tym polega Boża sprawiedliwość, że Bóg karze winnych i Bóg uwalnia czy usprawiedliwia, wypuszcza na wolność niewinnych. I nie ma w Bożej sprawiedliwości, nie ma zmiłuj się. Boży sąd jest bezwzględny i do ostatniego, można powiedzieć, szczegółu wszystkie te rzeczy właśnie w taki sposób zostaną rozstrzygnięte. No ale na czym polegał błąd Sofara? Błąd Sofara polegał na tym, że przed czasem zaczął stosować tą zasadę, która tak naprawdę zacznie mieć zastosowanie w wieczności. Teraz jeszcze, tak Sofarze, dokładnie tak jak powiedziałeś wcześniej, teraz jeszcze Boże dzieła, Boże drogi są niepojęte. Teraz jeszcze nie wiemy, dlaczego czasami sprawiedliwy cierpi. Teraz jeszcze nie potrafimy pojąć, dlaczego sprawiedliwy choruje na raka. Teraz nie potrafimy pojąć, dlaczego dzieci ludzi wierzących też umierają. Dlaczego takie tragedie dotykają zarówno wierzących, jak i niewierzących. Ale nadejdzie czas, rzeczywiście, tylko że ty tego nie powiedziałeś, Sofarze. Nadejdzie czas, kiedy rzeczywiście tylko niegodziwców spotka nieszczęście, podczas gdy żadne nieszczęście, a jedynie błogosławieństwo będzie udziałem tych, którzy należą do Boga. Tyle tylko, że pomyliły ci się czasy. Teraz jeszcze nie jest ten czas. Podczas gdy tobie wydaje się, że ten czas już nadszedł. Widzicie, Sofar powinien był wiedzieć, że czasami bywa inaczej. Dlatego, że nie znał tak naprawdę dokładnej przyczyny na przekleństwo Hiobowe, ale dla niego istniała tylko jedna przyczyna, a tą przyczyną był grzech Hioba, nic więcej. I oczywiście wiemy, i to już pouczeni zostaliśmy wielokrotnie, że jest wiele przyczyn na ludzkie cierpienie. No nie, oczywiście przyczyną ludzkiego cierpienia czasami jest nasz grzech. Rzeczywiście. Czasami nasz grzech powoduje, że nasze życie się komplikuje i że w rezultacie doświadczamy cierpienia. Ale widzicie, jest masa innych przyczyn, dla których cierpienie znajduje się w tym świecie. W Ewangelii Łukasza czytamy: albo czy myślicie, że owych 18, na których upadła wieża przy Syloe i zabiła ich, było większymi winowajcami niż wszyscy ludzie zamieszkujący Jerozolimę? Bynajmniej, powiadam wam. Lecz jeżeli się nie upamiętacie, wszyscy tak samo poginiecie. Wcale nie oznacza, że ci byli jakimiś wyjątkowymi grzesznikami, że spotkał ich taki tragiczny wypadek, który się wydarzył za czasów Jezusa. Niemniej takie rzeczy się dzieją. Jest wiele innych przyczyn. Przyczyna może być cierpienie z powodu sprawiedliwości. To jest też cierpienie, które nas spotyka. Zobaczcie, Jezus cierpiał. Można powiedzieć, Jezus cierpiał z powodu grzechu. Ale co? Nie swojego. Ale z powodu grzechu. I teraz niektórzy powiedzą, że no tak, wszyscy jesteśmy grzesznikami. I tak naprawdę każde cierpienie jest wynikiem grzechu. I oczywiście to jest prawda, że każde cierpienie można prześledzić, jak gdyby jego genezę do tego początkowego grzechu, który miał miejsce w raju. Że każde cierpienie gdzieś tam znajduje swoje początki. Ale widzicie, to wciąż w żadnym wypadku nie udziela precyzyjnej odpowiedzi na pytanie, dlaczego niektórzy wydają się cierpieć więcej niż inni. To wciąż nie jest odpowiedź na pytanie, dlaczego akurat na mnie, Panie, złożyłeś to lub tamto. I widzicie, Księga Joba właśnie poucza nas, że broń Boże, nie wolno nam odnosić się do tych rzeczy z jakąś udawaną świętoszkowatością, z jakąś udawaną, łatwą odpowiedziami, gotowcami na pytania, co do których tak naprawdę powinniśmy zachować milczenie, co do których tak naprawdę powinniśmy przyznać, że nie jesteśmy w stanie wytłumaczyć, dlaczego tak, a nie inaczej się dzieje. Dlatego, że ten świat pod wieloma aspektami jest bardzo tajemniczy. Ten świat pod wieloma aspektami wymyka się spod naszych władz umysłowych i dlatego w pokorze powinniśmy lgnąć do Boga według przykładu Jobowego. Jedna tylko jeszcze uwaga. Zwróćcie uwagę, bo mam tutaj również przykład negatywny. No nie? Zwróćcie uwagę na to, że czym? Nie dość, że został udręczony przez szatana Job, to teraz jeszcze przychodzą jego przyjaciele i teraz ci są wybrańcami szatana, można powiedzieć. Wybranymi narzędziami szatana po to, aby zadawać mu tym dotkliwszy ból. I teraz jedna uwaga, zwróćcie uwagę, w jaki sposób oni to czynią. Oni nie czynią tego w taki sposób, nie przychodzą mi, o, w imię szatana, nawróć się, o, w imię szatana, my tu chcemy cię zniszczyć w imię szatana. Nic z tych rzeczy. W jakim imieniu przychodzą? I kogo reprezentują formalnie i na zewnątrz? Reprezentują Boga. No nie, i Bóg właśnie za to ich powoła do odpowiedzialności i powie im, karcąc ich, żeście mówili fałsz, jeśli chodzi o mnie. Żeście zeznawali fałszywie, jeśli chodzi o mnie. Ale zwróćcie uwagę, niech to nam nie umknie, bo tak to działa w tym świecie, że ci przychodzą do cierpiącego w imieniu Boga, z imieniem Boga na ustach, opowiadając rzekomo o Bogu i jego woli, ale tylko po to, aby go udręczyć tym bardziej. Tylko po to, aby go oskarżyć i znieść z powierzchni ziemi, aby podkopać jego wiarę jeszcze bardziej. I słuchajcie, to jest przykład też, ja bym powiedział, negatywny dla nas, ale jak najbardziej przykład, żebyśmy uważali na siebie, dlatego że zbyt często z imieniem Boga jesteśmy skłonni rozwalać drugich siebie nawzajem. Z imieniem Boga, w trosce o Boga, w trosce o dobro, sprawę Bożą, jak czołgiem lubimy się przejechać po kimś i kogoś rozwalić, oskarżyć, podeptać i pójść dalej. Z Bożej łaski, obyśmy nie kroczyli za przykładem przyjaciół Hiobowych. Tak więc Job nie przeklął Boga, tak jak zakładał szatan, nie porzucił swojej wiary, ale nie przyjął też powierzchownych rozwiązań teologów czy przyjaciół, którzy go otaczali. Byłoby to bardzo kuszące, dlatego że Job pierwszy wyznawał, że jest grzeszny przed Bogiem. Job pierwszy wyznawał przed Bogiem, składał ofiary za grzeszność swoją i swoich dzieci. Pierwszy się do tego przyznawał. Niemniej wiedział, że to nie z tego powodu to się stało. Słuchajcie, to też ma zastosowanie dla nas. No i na początku naszego nabożeństwa mamy już takie jasne, bardzo jasne tym razem. Nie to, że poprzednie nie były jasne, ale zobaczcie końcówka naszego zapewnienia o przebaczenia grzechów. Jak wierzysz, tak niechaj ci się stanie. A ja z rozkazu Pana naszego Jezusa Chrystusa odpuszczam ci grzechy twoje w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Słuchajcie, to jest coś, co jest naprawdę krytyczne dla nas. To jest coś, co jest bardzo krytyczne dla nas. Dlatego, że nie ma chyba nic bardziej niszczycielskiego w naszej praktyce, naszego tygodnia, niż to, kiedy zaczynamy powątpiewać w Bożą przychylność. Słuchajcie, to dopiero roztwiera wrota grzechu, to dopiero stanowi, dziwne nawet można powiedzieć, ale to dopiero stanowi zachętę do wszelkiego grzechu. Także uchwyćmy się tego zapewnienia, uchwyćmy się tej pewności, że kiedy grzeszymy i kiedy przychodzimy do Niego w ciągu tygodnia, prosząc Go o wybaczenie i później, kiedy otrzymujemy to formalne zapewnienie tutaj, każdej niedzieli, że to prawdziwie tak się dzieje, że prawdziwie Bóg nas przyjmuje i Bóg oczyszcza nas, abyśmy mieli tą taką niezachwianą pewność, która się nie podda i nie złamie pod oskarżeniami szatana. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo, za moc Twojego słowa, za wszelkie pouczenie, które płynie z Niego. Prosimy o pokorę. Prosimy, abyśmy nie byli tak pewniaczkowacy jak Sofar, ale abyśmy prawdziwie rozumieli, że Twoja wszechwładza jest nie do opanowania. Abyśmy nie tworzyli, tak jak Sofar tworzył sobie Boga, nad którym on miał pełne panowanie. Ale abyśmy wyznali, że służymy Bogu, który panuje nad nami, a nie my nad Nim. Prosimy, abyśmy nie oskarżali siebie nawzajem, ale w pokorze i miłości zachęcali siebie do dobrych uczynków. Amen.
Wstańmy.